Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem. Zapraszają
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz.
Seniora Rada, przed nami kolejna audycja z tego cyklu. Bardzo się cieszymy z dzisiejszego spotkania z panią Jadwigą Michalak. Szczęść Boże, witamy pani Jadwigo.
Szczęść Boże, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo serdecznie pragniemy panią powitać w takim świątecznym nastroju. Można powiedzieć już niemal w przededniu przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, ale na początku chcielibyśmy oddać pani głos, żeby pani powiedziała kilka słów o sobie. Chociaż myślę, że grono naszych słuchaczy, szczególnie panien młodych, pań, które przygotowują się do Sylwestra, wesel, czy chociażby dzieci komunijnych, znają panią Jadwigę z jej działalności. Ale poprosimy o kilka słów motywem przedstawienia.
Nazywam się Jadwiga Michalak, mieszkam w Kaliszu na ogrodach w Związku Małżeńskim. 49 rok. Razem z moim mężem Pawłem mamy 4 dzieci, plus do tego ich współmałżonkowie, jednego syna i 3 córki, 9 wnucząt, 4 chłopców, 5 dziewczyn. Kobiet, no bo jedna z naszych wnuczek już wyszła za mąż 2 lata temu i doczekali się córeczki, a my z mężem doczekaliśmy się prawnuczki Antosi. Antosia ma 9 miesięcy. Co jeszcze mogę o sobie powiedzieć? Czy
to już... A co z tą działalnością? Bo no właśnie, to tak jest, że tak, mówimy seniorka, natomiast wiem, że pani jest ciągle aktywna i uczestniczy pani też w tym życiu zawodowym, podpowiada i pojawia się w pewnym wyjątkowym miejscu, z którym związało się pani zawodowe życie.
Tak.
A co to za miejsce?
To jest salon ślubny. Od 1986 roku nieprzerwanie prowadzę działalność. Przede wszystkim zajmujemy się szyciem i sprzedażą sukien ślubnych, wieczorowych i komunijnych. Mimo, że już przeszłam na emeryturę, tylko tak wiekowo, ale zawodowo czynna jeszcze jestem i wspierają mnie w tym 2 moje córki. Razem prowadzimy tę małą firmę, no i zatrudniamy przy tym jeszcze kilka bardzo miłych i dobrych pań, które też od wielu, wielu lat są związane z naszą firmą.
Na przestrzeni tych wielu lat, pani Jadwigo, mody się zmieniały, ale moda się nie zmieniła chyba na białą suknię. Nadal panie chcą białą suknię zakładać, czy nie? Właśnie, jak klientki dzisiaj podchodzą do tego no, wyjątkowego dnia i do tej wyjątkowej kreacji?
Na samym początku sprzedawaliśmy tylko białe. 100% białe, białe. To tak szło pomału, pomału, bo świat, Europa dyktowały cenę, tą taką mleczną biel albo ekri, taki lekki krem, taka śmietanka. I w tej chwili obserwujemy, że tak jak kiedyś nieliczne panie kupowały tę śmietankową suknię, czy ekri, jak to nazwać inaczej, tak teraz nieliczne panie życzą sobie mieć białą. Ale ten kolor, każdy jest piękny i ten kremowy nieraz bardziej pasuje do cery, do buzi. On jest i tak bardzo jasny, bardzo elegancki. Także a zawsze jednak jak pani sama jest na imprezie, na tym przyjęciu, otoczona gośćmi, to widać, że to jest biała suknia.
Pani zdaje sobie sprawę, że pani jest taką, która niejednokrotnie, a może zawsze uszczęśliwiała tą panią młodą.
Tak.
Dzięki pani, ta pani młoda była dumna, piękna. Tak. Tak mi się wydaje.
Tak. Sama o sobie, tak sobie myślę, jak mam wiele znajomych, przyjaciółek, lekarzy. No i ten zawód lekarza, to on jest zawsze taki ważny. Ale sobie dopowiadam i nieraz się z tego śmieję, że do lekarza idą ludzie chorzy, smutni, przygnębieni, a do naszego salonu przychodzą osoby szczęśliwe, zakochane, uśmiechnięte. My im tu podpowiadamy, doradzamy.
Ostatnie pytanie w tym temacie. Czy od zawsze pani chciała być krawcową, tak? Rozumiem? Czy
projektantką.
Projektantką. Ja powiem tak. Pomysł się wziął, żeby założyć firmę. To był rok 80, gdy urodziłam 3 moje dziecko. Byłam wtedy jeszcze bardzo młodą osobą, bo miałam 25 lat, to już urodziłam 3 dziecko. tym czasie było takie uwolnienie tych zawodów, że można było zakładać firmy, robić coś, ponieważ na rynku brakowało wielu produktów. I ja mówiłam do męża, słuchaj, ja już bym robiła, bo ja pochodzę ze wsi. Byliśmy nauczeni pracy, cierpliwości, podchodzenia z wytrwałością do pokonywania różnych obowiązków. I ja chciałam robić coś. Pracowałam w zawodzie, bo jestem technikiem, technologiem produktów mleczarskich i przez kilka lat pracowałam w mleczarni, w laboratorium, na różnych tam stanowiskach. Chciałam odejść, bo tak, trzeba było przychodzić do pracy w niedzielę, w soboty. Już były wtedy te wolne soboty i tak z żalem patrzyłam, że inni są, a ja muszę, bo wiadomo, mleko, produkty spożywcze nie mogą czekać do poniedziałku. Więc musieliśmy być posłuszni i chodzić do pracy. To nadarzyła się okazja, że gdzieś się dowiedziałam, że w zakładzie, to się nazywał zakład Caritas na ulicy Kościuszki, tam pracują księża orioniści do tej pory, taki był pan Wiktor, który pracował w sekretariacie i pan Wiktor odchodził na emeryturę. I to miejsce się pojawiło. Ja zapytałam księdza dyrektora, Józefa Prochota, czy nie przyjąłby mnie tam do pracy na to miejsce. No on się zgodził i tam podjęłam pracę. Pracowałam tam 3 lata. 3 lata tam pracowałam i w tym czasie moją koleżanką, Grażynką Bartosik, a ona już inaczej się nazywa, miałyśmy małe dzieci i Grażynka była moją przyjaciółką. A wiadomo, nie było wtedy rzeczy dla dzieci, nie było w co ich ubierać. Wrócę do tego wątku. Gdy urodziłam Anię, chciałam założyć firmę. Wtedy wprowadzono w polskim systemie opieki takiej rodzinnej, rodzinne. Jakieś tam coś było płacone na dziecko. Ja już teraz zapomniałam, jak się to nazywa, ale to była ta opieka taka socjalna. I mąż mówi, dostajesz pieniądze, siedź w domu, zajmuj się dziećmi. To zostałam w domu. Ale właśnie gdy Grażyna mi zaproponowała, chodź, będziemy się uczyć szyć, bo są takie kursy na Kościuszki w zakładzie doskonalenia zawodowego, tam była taka sala i tam chodziłyśmy przez 3 lata, zrobiłyśmy kursy czeladnicze. I to okazało się zbawienne, bo jak w 80 roku można było założyć tą firmę tak, bez kwalifikacji, tak tym 85 już, gdy ja myślałam założyć firmę, to były wymagane już papiery na to. Udałam się do cechu rzemiosł różnych. Oni mogli mi pozwolić, no pod tym warunkiem, że zaliczyli mi te 3 lata jako praca w zawodzie, że ja to potrafię, żeby otworzyć ten zakład krawiecki. I to właśnie dzięki temu, że ta koleżanka mnie tak pociągnęła, że chodź, będziemy chodziły. I tak razem skończyłam te kursy. Dostałam, uzyskałam ten tytuł czeladnika. Złożyłam papiery, otworzyłam firmę. W styczniu, 6 stycznia, dokładnie pamiętam, że to było Trzech Króli, jeszcze wtedy pracowaliśmy. W Trzech Króli udałam się do tego cechu rzemiosł różnych. Do ratusza, wiadomo, wszystkie tam te pozwolenia, wpisy do działalności. Firmę otworzyłam 1 maja. 1 maja 1986 roku. Wtedy jeszcze mieszkaliśmy w bloku. Za parę miesięcy przeprowadziliśmy się do domu na ogrodach. I wiedziałam, że ja nie mogę chodzić do pracy, zostawiać dzieci samych w domu. To było taką moją troską i miłością macierzyńską, żeby opiekować się dziećmi, żeby być z nimi, żeby one miały mnie blisko. Dzieci chodziły też do żłobka, Michał chodził, Basia do przedszkola, Ania do przedszkola. Żal mi było dzieci zostawiać, żeby one chodziły do szkoły, wracały ze szkoły, nie ma obiadu, nie ma nikogo w domu. Więc już na 100% postanowiłam, że ja już pracuję. Podjęłam, jeszcze nie przeprowadzając się, ale w tym maju już wiedziałam, że tu będziemy mieszkać i...
Jednocześnie będzie firma.
I będzie firma. I ja sobie sama to szyłam, dziewczynki mi pomagały, Basia prasowała, trzeba było guziki poprzyszywać, to już te małe rączki tam. I tak się to zaczęło. Później przyszedł czas na zatrudnienie pracowników. Pierwsza pani, taka świętej pamięci, Małgosia, Mańka się nazywała, z męża Antoszczyk, bardzo wiele mi pomogła i niech jej Pan Bóg da niebo za to, że ją spotkałam, że się znalazła też w mojej ekipie. A no potem już coraz więcej pracowników, to były inne czasy. To były inne czasy. Produkty, które zrobiliśmy, sprzedawaliśmy w 100%, a nawet brakowało. Przyjeżdżali odbiorcy. Zaczęliśmy pod koniec lat 80., 90. szyć sukienki komunijne. Sprzedawaliśmy w bardzo wielkiej ilości w całej Polsce. To były 1000 sztuk. Maszyny wypożyczyłam, bo wtedy zakłady upadały. Ja wypożyczyłam maszyny z zakładu Kalpo. To już właśnie wtedy się przy tej zmianie systemów, to te zakłady padały. A ja nie miałam jeszcze swoich, to później się dorobiłam, kupiłam swoje. No, tyle mogę, co mogę Państwu powiedzieć o tej, nie wiem, czy to już wyczerpująco, ale no i tak to...
To jest w ogóle temat na audycję, osobną audycję. Pani Jadwigo, to jest bardzo ciekawe, naprawdę.
Spłoszony ptak, spłoszony dzień, grudniowy szron na szkle. Podchodzi noc pod ciepłą sień i śniegiem oczy tnie. Opada w dół, zawieje ćma, w zamknięte bije drzwi, a w dali dzwon. Kolęda gra i konie krzeszą skry. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem ośnieżonym syn z grami z gwiazd. Hej, kolędo, leć! Hej, tańczy noc, trzaskają drwa, przy stole miejsca dość. Nie tylko dziś, każdego dnia wejdź gościu przy nas siądź. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem. Spotkania rąk w półmroku świec, dzień dawno padł bez tchu. Tak rodzi się serdeczność serc, pogoda jasnych słów. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem ośnieżonym.
Chcemy dzisiaj właściwie mówić o zbliżających się świętach, bo za kilka dni najpiękniejsze w roku święta Bożego Narodzenia, ciepłe, rodzinne święta. I chcemy na początku zapytać Panią o właśnie Pani święta w domu rodzinnym. Jak je Pani zapamiętała?
Tak, nasza rodzina była liczną rodziną, wielodzietną. Mieszkaliśmy na wsi, było nas 10, no nie od razu było nas 10, bo na przestrzeni 16 lat przychodziły na świat kolejne dzieci moich rodziców. Ja jestem trzecią córką, czwartym dzieckiem. To tak z roku na rok nas przybywało, ale byliśmy szczęśliwą rodziną. Mieliśmy wspaniałych, kochających się rodziców. Mój tata, wzór ojca i męża. Takiego go pamiętam. Zawsze szczery, serdeczny, uśmiechnięty. A jak się już przytulaliśmy na pożegnanie, kiedy już potem to zawsze czułam ten jego uścisk. On tak nas przytulał i kochał. Gdy byłam mała, no to lata początek 60., to te święta, no zawsze była choinka. zawsze była ta wieczerza. Te święta były bardzo radosne, szczęśliwe. Wyglądały inaczej, choć to tak samo, ale inaczej. Panowała miłość, taka atmosfera. Nie oczekiwaliśmy prezentów. Za wiele, najwyżej jakieś tam kredki, książeczki, karteczki. To były te prezenty, ale one bardzo cieszyły. Opłatek. Raz pamiętam, rodzice wspominają, że choinka im się zapaliła, bo nie było tych sztucznych żaróweczek. Jeszcze u nas na wsi też prądu nie było. To tata musiał tę choinkę wynieść na dwór i mama wspominała nieraz, że potłukły się wszystkie bombki, bo musiał gasić płomień. Ale to takie na marginesie. Później, kiedy już założyliśmy swoje rodziny, przyjeżdżaliśmy do naszego domu rodzinnego. Przez wiele, wiele lat przyjeżdżaliśmy wszyscy. Dom nie był taki duży, ale wydawał się taki duży, że my się tam wszyscy pomieściliśmy. Przy stole, w pokoju takim 3x4 razy 2, no to 20 parę metrów, a nas się zjechało i było nas tam ze 30-40 osób, każdy blisko siebie. No i każdy robił coś. Jeden przywoził ryby, drugi piek ciasta. Tak się dzieliłyśmy z moimi siostrami i bratowymi. Ta atmosfera była bardzo zawsze życzliwa, serdeczna.
I pewnie było więcej niż 12 potraw, domyślam się wtedy.
Odliczaliśmy i mówiliśmy, no kompot, to już była potrawa. No takie... Tak, no wiele, wiele wszystkiego stawialiśmy na ten stół. Co kto miał, to przywiózł i się dzieliliśmy.
Pani Jadwigo, ale co pani tak zapamiętała szczególnie z tych świąt z dzieciństwa? Co tak zapadło pani, no, oprócz tej choinki, która się miała spalić?
Się nie spaliła, ale bombki
zapaliła.
Się potłukły.
Jest coś takiego?
Może nic takiego szczególnego nad tę atmosferę pełnej miłości i radości. Że to było... To coś, czekaliśmy na święta. Zawsze rodzice przygotowywali się, gdy byliśmy mali, poprzez uczestnictwo w rekolekcjach. Do kościoła było daleko, bo aż 3 kilometry, więc jeździliśmy wozem konnym, a jak był śnieg, to saniami. Więc to też była taka atrakcja. Te pasterki uroczyste o północy zabierali nas rodzice. Wcześniej przygotowania poprzez rekolekcje, tak jak już mówiłam, spowiedź. To było obowiązkowe i to zostało zapamiętane już na całe życie.
Pani dzieci, tak jak pani zaznaczyła, kiedy były mniejsze, jeździliście do rodziców i to była taka piękna, rodzinna atmosfera wypełniona, jak pani podkreśliła, miłością. Jestem ciekawa, czy pomówiła pani o tym podziale obowiązków, o tym, że ktoś krzątał się w kuchni, ktoś inny pewnie przystrajał dom. Czy tak jest nadal? Czy pani też obserwuję w domach swoich dzieci, że te tradycje i takie właśnie rodzinne, wspólne przeżywanie świąt przetrwało i zostało przekazane z pokolenia na pokolenie.
Jak najbardziej. Święta zawsze nas jednoczą. Co drugi rok zjeżdżają się wszyscy do nas, wszystkie nasze dzieci ze swoimi dziećmi na wieczerze. Z wiadomych przyczyn, że względów w tym roku jadą w drugą stronę. Także Marysia ze Szczecina nie przyjeżdża, bo idzie do teściów. Jak obserwuję ich, to tak samo. I z tym, że teraz jest większe zabieganie o te prezenty. Mnie się wydaje, że kiedyś nie patrzyliśmy tak na te prezenty. One nie były takie ważne.
Może oczekiwanie, prawda? Tak. Jeżeli chodzi o prezenty, że jednak
tak,
ktoś
że
dzisiaj...
zostanę obdarowany.
Tak.
I to właśnie czasem są takie wygórowane nawet te tak. wymagania, nie?
Tak.
Może nie u wszystkich, ale są, nie?
Tak. I to jakby gubi gdzieś właśnie przysłania istotę tego świętowania. Bo tym wszystkim właśnie powinna być ta święta rodzina, powinniśmy się bardziej przyglądać, rozważać, rozmyślać, czytać. Są piękne książki, które można sobie poczytać nawet w te święta. Ale no już takie jakby...
Takie czasy.
Takie czasy, chciałam powiedzieć. Takie czasy. Ja też zawsze zostaję obdarowana przez swoje dzieci, przez wnuki. Wnuczki też, choć nie muszą, ale wiem, że szykują zawsze dla babci, dla dziadka. Starają się, żeby ten prezent dla babci i dla dziadka był. Czy oni przychodzą, czy nie przychodzą w tym roku, to i tak te prezenty są przywożone i my sobie mamy od nich odebrać. No i odwrotnie, my dajemy swoje prezenty tam pod ich choinkę. No tak to wygląda.
Ale myślę, że to, co pani powiedziała, też pięknie pokazuje, że jest nadzieja, bo nie są tylko oczekiwania, ale też skoro to najmłodsze pokolenie pamięta, jest to dla nich ważne, to jest też wyrazem miłości i zatroskania o babcię, o dziadka.
Tak, tak. Mnie aż to wzrusza, bo nie musiałyby. A jednak taka wrażliwość, że no oni też chcą dziadkowi i babci zrobić.
Jaka jest pani rola, pani Jadwigo, teraz jako seniorki właśnie podczas tych świąt? Ważna, najważniejsza?
Jak zapraszam gości i przyjeżdżają do mnie, no to ja wszystko z mężem przygotowujemy. Robimy, staramy się. No oni też przynoszą, ktoś zrobi kapustę z grochem, ale dzieci... Jak idą święta, to mówią karpia tylko naszego taty. Teraz Agnieszka, moja synowa, zadzwoniła, bo idziemy w tym roku, jedziemy do Jedlca i będziemy obchodzić wieczerzę wigilijną, świętować razem z naszym synem i jego rodziną. Zostaliśmy zaproszeni. Jeszcze zabieramy ze sobą naszą sąsiadkę, starszą, samotną panią. Od wielu lat też zapraszamy do nas, ona jest zawsze z nami. Choć na co dzień jest sama tam w domu, ja bywam u niej w tygodniu kilka razy, tak wejdę, odwiedzę, dzwonimy po kilka razy dziennie. Ona zawsze mówi, ja na święta to tylko chcę być u ciebie, bo ja u ciebie to się czuję tak jak w domu. Także jedziemy do Agnieszki, no i jak Agnieszka zadzwoniła, to powiedział, mamo, przyjeżdżajcie, ale karpie taty muszą być.
A co to za karbiak zrobione, bo to na różne sposoby można, w galarecie smażone.
Mój mąż robi tak, że dzień wcześniej przygotowuje sobie ryby, tnie, kroi, jak są zamrożone, rozmraża, soli, tam przyprawia. I jego sekret tkwi w tym, że on właśnie te przyprawy.
Odpowiednia mieszanka,
tak,
dobrania.
Jak on je usmaży, to one są takie aromatyczne. Nie jest to tylko taka ryba wyjęta z lodówki, usmażona i podana. No to jest bardzo smaczne i oczekiwane przez wszystkie nasze dzieci. Nie tylko przez Agnieszkę, ale no teraz jedziemy do nich.
Pani ma taką swoją potrawę, którą też tak, zawsze się chce pochwalić?
Tak, oni też wszyscy czekają. I są to makowce.
A, no.
Makowce...
Chyba się wprosimy, bo zrobiło się bardzo smacznie.
Zapraszam. Ja bardzo chętnie jednego roku upiekłam chyba 40 makowcy, takich strucli. 40.
40?
Tak. Porozdawałam, porozsyłałam wszystkim moim, kto mi się tam przypomniał, to prezentowałam. Dzisiaj też już od rana, od 7 rano piekłam.
Tak, właśnie chcemy się pochwalić, że wypieki pani Jadwigi przyszły tutaj w wersji pachnącej, świeżej, ciepłej i znajdują się na naszym radiowym stole. Bardzo za nie dziękujemy.
Dziękujemy, tak.
Tak, bardzo proszę. No, także dzieci proszą o tego makowca, żeby był makowiec. Ja robię dwa gatunki. Jedne są strucle zawijane, inne są na płaskim, kruchym spodzie z kruszonką. Co jeszcze ja robię? Wiele innych potraw.
Które muszą się znaleźć,
tak. Tak. I kapustę robią dziewczyny, Basia, Ania, Marysia jak przyjeżdża, to robi, barszczyk doprawia. A jak nie ma, to oczywiście wszystko spoczywa już na mnie, na pani domu.
Takie podchwytliwe pytania. Kłócicie się trochę podczas tych przygotowań?
No nieraz. Bo je robi ciasto w kuchni.
A jednak.
I mąż mówi, to ja teraz robię ryby i proszę mi nie przeszkadzać. Będę tutaj, bo on nie lubi, jak mu się ktoś wtrąca, więc on musi to robić sam.
No, tak, i tak. Nikt na ręce nie może patrzeć. Tak?
Może patrzeć, ale żeby mu tam nie ruszać w patelni, nie dotykać.
Ale najważniejsze jest, że następuje to pojednanie i spotykacie się przy wspólnej wieczerzy.
Oczywiście.
Opłatek, tak.
Tak, to jest takie czubienie się.
Tak.
Raczej.
Tutaj mówiła pani o takiej ilości jedzenia, pewnie żeby też nie zabrakło, bo przecież jest was w rodzinie wiele. Musimy zdradzić naszym słuchaczom, że mieliśmy okazję obejrzeć wyjątkowy album, który pokazuje piękno pani rodziny i też ilość osób w tej rodzinie. Kolejne dni też pewnie są wypełnione takimi spotkaniami rodzinnymi, kolejne dni świąt. Dobrym, obfitym obiadem, spotkaniem przy stole, suto zastawionym. Tak. No i właśnie w takiej rodzinnej atmosferze.
Zawsze staram się jechać do mamy, a więc do siostry, do brata, w któryś kolejny świąteczny dzień, jak dzieci nie przyjeżdżają na Wigilię, to przychodzą w pierwszy dzień na obiad, albo w drugi. W tym roku zdarza się tak, że będą wszystkie w pierwszy dzień, także drugi dzień będę jechała do mamy.
Jak mama ma na imię?
Zofia.
Pozdrawiamy panią Zofię.
Zofia Kołodziejczak.
Nie wiem, czy można zdradzić wiek, bo... No,
mamy?
Tak.
93 będzie miała 12 kwietnia. Mama urodziła się w niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Pięknie.
I Pan Bóg otacza ją
łaskami, miłosierdzia.
Łaskami i taką miłością. Moja mama...
Kochającą rodziną.
Tak. Moja mama jest zawsze pogodna, zawsze uśmiechnięta. Nigdy się nie skarży, żeby ją coś bolało, czy miała grymas na twarzy. Nieraz wpadam na chwilę, to mama z radością, z uśmiechem. Odjeżdżam, no to też nie mówi, ojej, już musisz jechać. Nieraz mówi, no posiedzielibyście dłużej. No ale jak musisz, to już jedź. Mhm. A jak się zbliża noc, teraz jechałam, byłam kilka dni temu, to mówi, jedź już, bo robi się ciemno, żebyś szczęśliwie do domu wróciła.
Matczyna troska.
Tak. Także taka nasza wielka rodzina.
I do tej rodziny zapraszacie też osoby z zewnątrz. Tu pani powiedziała o tym pięknym przykładzie, że co roku zabiera pani na Wigilię, czy może zaprasza na Wigilię swoją sąsiadkę.
Tak.
Jest to piękny gest, tak jak w naszej tradycji polskiej jest to puste miejsce przy stole, tak pani to realizuje, tak?
Ono się zapełnia.
Ono się zapełnia, tak?
Gdy jeszcze nie mieliśmy pani Krysi, bo jej mąż żył, no tam był syn, to oni sobie sami tam, a wchodził taki biedny, ze łzami w oczach, jak go widziałam, przychodził, to ja i córka po tej naszej Wigilii, bo on tak przychodził, prosił o jedzenie. Mieszkał po drugiej stronie rzeki, gdzieś na Piskorzewiu. I tak widocznie raz został obdarowany i później już wiedział, to na osiedlu mu daje to jedzenie. Przychodził. To też dawaliśmy. Przychodził, bo już nie przychodzi, bo niestety zmarł. To był młody człowiek, Paweł. Chorował na cukrzycę. I właśnie, kiedy myślę o tym Pawle, to łza w oku mi się kręci, bo on zawsze tak przychodził, prosił, niekoniecznie w Wigilię, ale w ciągu dnia, w ciągu roku. I tak wiedział, jak mam na imię i tak prosił. Pani Jadziu, niech mi pani lekarstwa. A jeszcze chciałbym sobie kupić coś do jedzenia. I tak, jak mogłam, tak go wspierałam. Chociaż można zawsze więcej. Później jest taki niedosyt, że jak już dowiedziałam się, że zmarł, takie troszeczkę rozrzewnienie mnie ogarnęło.
Warto pomagać, warto się dzielić, szczególnie jeszcze teraz w te święta, ale zawsze, nie tylko od święta, prawda?
Tak.
Ale niech święta będą motywacją do tego otwierania serca. Tak. Właśnie nie tylko od święta.
Pani Jadwigo, takie przesłanie pani na święta Bożego Narodzenia do seniorów. Może, którzy też są umęczeni tym życiem i jeszcze te święta też dla nich są takim trudnym może czasem, bo niektórzy będą je spędzać w samotności, dzieci gdzieś może daleko, albo nawet zerwały kontakt z rodziną. Co pani jako seniorka by powiedziała tym właśnie?
Żeby znaleźli wokół siebie życzliwych może sąsiadów. Co ja mogę jeszcze podpowiedzieć, to przybliżać się do Chrystusa. Przybliżać się do Matki Najświętszej, do niepokalanego serca Maryi. Zawierzać się każdego dnia. Maryja wiele razy przychodziła na ziemię. Próbować chociażby wejść w objawienia maryjne. Ja tu przyniosłam z sobą książkę Fatima, Największa tajemnica XX wieku. W naszym opiekunie była reklama, w tym ostatnim opiekunie, ale ja kupiłam ją wcześniej, bo ja tę książkę nabyłam na 100 lat od objawień fatimskich, ale w tej chwili przed świętami właśnie z moim mężem przeczytaliśmy ją razem. I tam jest niezwykle ważna ta tajemnica, którą wszyscy powinniśmy poznać i odczytać i przyjąć do swojego serca. Co to są objawienia fatimskie? Na czym one polegają? Maryja uzależnia pokój na świecie i Pan Bóg uzależnia, bo to Pan Jezus przyszedł w Pontevedra w objawieniach do siostry Łucji w 1925 roku i powiedział, że Bóg pragnie ustanowić nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. To Bóg, to nie my, to nie człowiek, tylko Bóg, żebyśmy wynagradzali tymi nabożeństwami pierwszych sobót. Dlaczego? Bo wiele dusz idzie do piekła. To nie powiedział kto inny, ale Matka Boża powiedziała, wiele dusz idzie do piekła. Żebyśmy my, jako seniorzy, może to cierpienie, które nas spotyka, a na pewno spotyka, bo wiadomo, że ja sama często czuję, że tu mnie boli, tam mnie boli, to już jest wiek. Żebyśmy umieli te cierpienia ofiarować, żeby one się nie marnowały na wynagrodzenie za grzeszników, za grzechy, które są popełniane przeciwko Matce Bożej. Matka Boża cierpi i z tego powodu też cierpi Pan Jezus. Widzimy, jak świat postępuje, jaką drogą kroczy. Może właśnie w okresie Bożego Narodzenia podjąć trud i przeczytać. I Matka Boża powiedziała, jeżeli się nie spełnią te moje prośby, nie będzie pokoju na świecie. Świat robi wszystko i my również modlimy się o pokój, albo rządy robią wszystko, żeby był pokój, jeszcze bardziej się zbroimy, a tu niewiele potrzeba. Potrzeba modlitwy różańcowej, ale też spełnić te warunki pięciu pierwszych sobót miesiąca. Tym najważniejszym warunkiem w tym przesłaniu jest ofiarowanie Rosji, zawierzenie Rosji niepokalanemu sercu. I to jest takie moje przesłanie dla seniorów, bo tylko oni mają więcej czasu, mamy więcej czasu, możemy poświęcić ten czas na modlitwę, na medytację, na adorację. Spowiedź, przygotowanie się poprzez posłuchanie jakiejś rekolekcji, ja już mówiłam o tej książce, o tej lekturze, ale przede wszystkim Eucharystia i te rekolekcje, kto może, niech korzysta z czasu łaski i spowiedzi, ze spowiedzi. Tym się przygotowujemy do świąt.
Bo święta Bożego Narodzenia bez Boga to żadne święta.
Tak, a świat promuje dzisiaj takie święta.
Niestety.
A my promujemy Nowonarodzonego.
Dokładnie tak. Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem.